pierwszej części porannego programu Radia Kraków Kultura czeka nas wizyta w Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris, a podążać tam będziemy śladem tajemnic, miejmy nadzieję, odkrywanych przez krakowski synchrotron, tajemnic, jakie kryją zbiory muzealne, czy też dzieła sztuki. W studiu Radia Kraków Kultura profesor Marek Stankiewicz, dyrektor Centrum Solaris. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
A także profesor Tomasz Wróbel z linii badawczej Centrum Solaris. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panowie, niedawno w jednym z programów Radia Kraków rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego wspominał o planach jeszcze nie do końca skonkretyzowanych, planach związanych z badaniem, promieniowaniem synchrotronowym zbiorów tak zwanej Berlinki, czy zbiory muzealne, czy dzieła sztuki w ogóle były już poddawane promieniowaniu, tego typu badaniom, profesor Stankiewicz.
Tak, badanie dzieł sztuki, badania archeologiczne są prowadzone w synchrotronach na świecie i synchrotrony oferują unikalne możliwości badawcze w tym obszarze również. Prawda? Jest to jedna z dziedzin, którą można uprawiać na synchrotronach, wykorzystując unikalne właściwości promieniowania synchrotronowego.
Czyli są to obiekty, choćby te zbiory muzealne wspominane tutaj, które jak najbardziej nadają się do tego typu badań, profesor Wróbel?
Zdecydowanie. Jakby na liniach badawczych, które mamy, których synchrotron ma wiele, jesteśmy w stanie badać obiekty od skali nano przez mikro do dużych obiektów wręcz wielkości rzeźby. Także jesteśmy dość elastyczni i no, na każdym poziomie możemy coś ciekawego wnieść.
To przypomnę tutaj, że Berlinka wspominana to tak zwany depozyt pruski, czyli około 500 tysięcy archiwaliów z Pruskiej Biblioteki Narodowej znajdujących się w Bibliotece Jagiellońskiej. Są tam m.in. manuskrypty Bacha, Goethego, są akwarele, starodruki hebrajskie, tybetańskie, są też akwarele XVI-wieczne. Czy dzięki takim badaniom te obiekty zgromadzone w Bibliotece Jagiellońskiej, panie profesorze, zwracam się do profesora Stankiewicza, mogłyby nową historię odsłonić przed nami?
Oczywiście, tam na pewno są ukryte jakieś tajemnice w tych zbiorach i synchrotron może je odsłonić, prawda? To czy to mogę teraz fantazjować troszeczkę, bo tutaj musimy porozmawiać z opiekunami tych zbiorów, jakie badania ich interesują i co, ale możemy na przykład badać konsystencję papierów, możemy badać skład tych czy druków, czy farb używanych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj no, mnóstwo jest możliwości.
Zatem poznajemy skład chemiczny, strukturę materiału, profesor Wróbel.
Dokładnie. Jako chemik lubię patrzeć na skład chemiczny, bo naprawdę dużo informacji można wyciągnąć i dowiedzieć się, co jest grane albo co się stanie. Tutaj z jednej strony możemy patrzeć, czy na przykład dany dokument był sfałszowany, czy przeszedł jakieś specjalne traktowanie, a z drugiej strony możemy patrzeć, jak będzie wyglądać jego przyszłość. Czy się zniszczy w krótkim czasie, czy trzeba o niego zadbać. To jest tak zwana pracownia kwaśnego papieru, która zajmuje się leczeniem zbiorów, które mogą się zniszczyć. Więc tutaj te wszystkie aspekty jesteśmy w stanie wyciągnąć i dać informacje.
Informacje. Tak naprawdę dane dopiero do zinterpretowania, profesor Stankiewicz.
I tak, i nie, bo tak jesteśmy w stanie podać gotowe dane na patelni, prawda? Ale oczywiście, jeżeli podajemy skład, na ogół my nie potrafimy wyciągnąć wniosków z tego składu, to znaczy się, czy to jest fałszowane, czy nie. Ja się zajmowałem przez chwilę badaniem obiektów sztuki obrazami, we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych i na przykład tam można bardzo prosto w obrazach stwierdzić, czy to jest farba na przykład biel tytanowa, która się pojawiła w XX wieku. Jeżeli ona jest na obrazie, o którym ktoś mówi, że pochodzi, nie wiem, z XVIII wieku, XVII, no to wiadomo, że to nie to, chociaż biel jest biel dla przeciętnego odbiorcy, ale my to potrafimy bezinwazyjnie zbadać.
Rozumiem, że dzięki badaniom no, wszelkie dywagacje dotyczące autentyczności zbiorów, autentyczności dzieł badanych zostałyby ostatecznie przecięte, profesor Wróbel.
Zgadza się. Miałem okazję odwiedzać taką pracownię bardzo podobną pod Louvrem w Paryżu, gdzie właśnie badano autentyczność obrazów i od razu nam powiedziano, że nie możemy prawie nikomu nic o tym mówić, bo nawet sama informacja o tym, że dany obraz będzie testowany na autentyczność, może jego wartość rynkową kompletnie zaniżyć. Więc takie rzeczy trzeba robić troszkę w tajemnicy, ale tak, zdecydowanie takie informacje no, dostarczamy i autentyczność może być potwierdzona lub nie.
No tak sobie tutaj spekulujemy a propos Berlinki, a propos zbiorów muzealnych. Zresztą do tego wątku jeszcze powrócę, ale co najczęściej bada Solaris, profesor Stankiewicz?
Zanim odpowiem na to pytanie, może taka informacja, że Solaris powstał stosunkowo niedawno. Udostępniliśmy ten ośrodek w 2018 roku dopiero dla użytkowników i jesteśmy w trakcie intensywnego rozwoju cały czas. Zresztą to jest typowa historia wszystkich synchrotronów na świecie, których nie jest za wiele, jest tylko parędziesiąt dobrych synchrotronów. I rozwijamy się i nasza oferta się poszerza. W tej chwili mamy dostępnych, właśnie, bo tu zacznę używać pewnej terminologii. Otóż synchrotron jest obudowany, czy obudowujemy liniami eksperymentalnymi. To są infrastruktury badawcze, każda dedykowana do pewnej techniki badawczej w pewnych obszarach badawczych. Czy to jest fizyka ciała stałego, fizyka powierzchni, czy inne badania. Również tutaj kolega siedzący, pan Tomasz, w tej chwili jest w trakcie budowy linii na podczerwień, wykorzystując promieniowanie podczerwone z synchrotronu, bo tu chcę powiedzieć, że synchrotron emituje promieniowanie od podczerwieni aż do promieniowania rentgenowskiego. No i tu opcji eksperymentalnych jest mnóstwo. W tej chwili to są badania powiedzmy absorpcji, na przykład badania absorpcji promieniowania synchrotronowego. Przy pomocy tych badań możemy określić strukturę tej materii, którą badamy, możemy jej budowę już taką energetyczną, pasma energetyczne, bo jest struktura taka, którą każdy dobrze rozumie, to jest struktura, jak zbudowany jest ten przedmiot, ale fizycy na przykład mają, chemicy czy zajmujący się nauką ścisłą, jest struktura energetyczna. Każdy obiekt fizyczny ma swoją strukturę energetyczną, poziomy energetyczne, pasma. No i to jest niezwykle ważna informacja. Więc w tej chwili mamy takie opcje. Oprócz tego w synchrotronie mamy zainstalowany 2 lata temu kryomikroskop elektronowy, jedyny taki w Polsce o najlepszych parametrach, który pozwala badać strukturę białek unikalną metodą opracowaną stosunkowo niedawno. Za tą metodę w 2017 roku została przyznana Nagroda Nobla, więc to jest świeża rzecz, a szczególnie aktualna w dzisiejszych czasach, kiedy właśnie badamy wirusy i ich interakcje z naszym organizmem.
To od razu tutaj ten wątek podchwycę, czy to wszystko, co wiąże się z pandemią COVID-19, również tego typu badaniom zostało poddane, profesor Wróbel?
Tak, z tego co mi wiadomo, na kryomikroskopie były badane próbki koronawirusa, konkretnie białek koronawirusa oraz ich interakcja z białkami pochodzącymi z ciała ludzkiego, ale też z potencjalnymi lekami. Więc tutaj ta technika dokładnie może zbadać, co się dzieje i który lek ma szansę bardziej nam pomóc.
Mówimy o początkach tego krakowskiego synchrotronu. 2 lata, nie 2 lata, to 2018, nieco więcej, prawie 4 lata od uruchomienia już. Jak długo trwa badanie obiektu w synchrotronie? Rozumiem to w zależności od tej linii produkcyjnej, w zależności od samego obiektu, od promieniowania używanego? Panie profesorze, profesor Stankiewicz.
Tak, zgadza się. To jest, bardzo zależy i zarówno od techniki i, tak jak pan redaktor wspomniał, od obiektu, czy on jest trudny, czy mniej trudny. Może to trwać, w przyszłości będziemy linię mieli krystalograficzną, również do badania białek, tylko inną metodą komplementarną kryomikroskopu i tam pomiary mogą trwać dosłownie parę minut, ale są też pomiary, które trwają na przykład 24 godziny. bo mamy trudną próbkę, powoli musimy, powiedzmy, zbadać reakcje w różnych obszarach energii i uzyskać pełną informację.
A ile czasu potem potrzeba na interpretację danych? Bo pan profesor mówił, że czasami te dane zinterpretowane dostajemy już niejako na tacy, no ale rozumiem, są i obiekty, w wypadku których no, trzeba dodatkowych specjalistów, żeby z tego, co dostajemy, wyciągnąć jakieś daleko idące wnioski, profesor Wróbel.
Tutaj wszystko zależy od tego, czy jest konkretne pytanie, czy chcemy się dowiedzieć, co jest w próbce. Na przykład wracając do zbiorów muzealnych, tutaj nawiązujemy współpracę z Muzeum Narodowym i przyszli do nas z konkretnym pytaniem, czy w tej próbce jest mydło. Wydaje się takie trochę dziwne, ale chodzi o obrazy natrumienne, namalowane na trumnach, które zostały pochowane i tam jest warstwa lipidowa i zaraz obok znajdują się sole z ołowiem. I istnieje potencjał, że na tej granicy tych dwóch materii powstaje mydło, reakcja zmydlania zachodzi. No i teraz jak sprawdzić, czy jest tam mydło w takiej bardzo mało mikroskopijnej warstwie? No właśnie tutaj przychodzi z pomocą synchrotron. Więc jeżeli mam konkretne pytanie, to interpretacja jest dosyć łatwa. A czasami mamy w drugą stronę. Naukowcy mają tak złożony system, że potrzebujemy modelowania molekularnego, czyli policzyć z czystej teorii, co się może wydarzyć, zrobić 100 tysięcy możliwości i my potwierdzamy eksperymentalnie, która z nich jest najbardziej prawdopodobna. I wtedy oczywiście ilość pracy jest przeogromna i wymaga no, wielu tygodni, miesięcy pracy, gdzie z naszej strony faktycznie 24 godziny czasem dostarczają wynik.
To tu się zatrzymam. Czy ten przykład związany z Muzeum Narodowym jest przykładem autentycznym, czy tak dobranym po prostu do zobrazowania tego, o czym pan opowiadał, panie profesorze?
To jest konkretny przykład. Faktycznie no, linia, na którą buduję pod czerwieni, przyszedł pierwszy sprzęt w styczniu, jeszcze niepełny, no i zaczynamy testować pewne aspekty, uczyć się również pomiarów takich właśnie ciekawych próbek. No i tutaj współpraca już wcześniej była potencjalna z Muzeum Narodowym, przeprowadzono dwie próbki, tak żebyśmy mogli potestować. No jedna z nich właśnie ma bardzo konkretne pytanie, czy jest tam mydło.
To bardzo ciekawe, bo skoro mówi pan o obrazach trumiennych, to prawdopodobnie chodzi o oddział Erasma Ciołka w Krakowie.
Tam jest Julio Hernandez, o ile pamiętam, jest takie specjalne laboratorium LANBOS. Mhm. I to z tego zespołu ludzi pochodzi ta próbka.
To pozwolą panowie, że jeszcze powrócę do tego wątku związanego choćby z Muzeum Narodowym, no i właśnie z Muzeum Erasma Ciołka. Panowie, czy badania w odniesieniu do konkretnych projektów, do konkretnych przykładów okazują się w jakimś sensie przełomowe, biorąc pod uwagę, no szumnie to zabrzmi, świat nauki? Profesor Stankiewicz.
Z pewnością my oferujemy, znaczy my, synchrotron oferuje unikalne możliwości badawcze i w tym kontekście można powiedzieć, że z pewnością takie mogą być przełomowe te badania. Czasami powiedzmy są to wartościowe wyniki, ale nie prezentują żadnego przełomu. Natomiast często jest tak, że rzeczywiście coś odkrywamy. No nie wiem, ja obszaru właśnie badań obiektów sztuki. Jest taki przykład badań synchrotronowych przeprowadzonych na synchrotronie w Desy, gdzie obraz Van Gogha był badany i technikami właśnie synchrotronowymi, tylko dostępnymi w synchrotronie, można było tworzyć warstwę, która znajduje się pod tym obrazem, co nie jest jeszcze, to można zrobić innymi technikami, ale można było ją otworzyć w kolorze. I można było ten obraz zobaczyć w kolorze, ten, który znajduje się pod, bo Van Gogh zamalował swój autoportret obrazem łąki i to jest znany przykład. Więc tego typu rzeczy mogą być przełomowe, bo często w podczerwieni czy jakimiś metodami takimi w laboratorium możemy zobaczyć, co jest pod spodem, że jest jakiś obraz, możemy zobaczyć jego zarysy, kontury, ale w kolorze odtworzyć to już jest ciężko. A my mamy to promieniowanie, może oddziaływać selektywnie z pierwiastkami znajdującymi się w poszczególnych farbach. I możemy zobaczyć, że aha, to było na żółto, bo tam jest rtęć na przykład, prawda? A to było na czerwono, bo jest co innego. To było na niebiesko i my pobudzamy te warstwy do tego, że one nam pokazują, aha, tu była niebieska farba i mapujemy, ileś takich map nakładamy i mamy ten obraz w kolorze. Więc w tym kontekście, no może to jest przełomowe, prawda? Mm-hmm.
A które gałęzie nauki głównie, przede wszystkim korzystają z badań synchrotronowych, z promieniowania synchrotronowego, profesor Wrubel?
Tutaj wydaje mi się, ponieważ jakby moja linia jest bardzo specyficzna, ma inne zastosowania, ale większość synchrotronowych linii oferuje badania dla nauk ścisłych i materiałowych, czyli półprzewodniki, katalizatory, wszystko co związane z fizyką ciała stałego. Właśnie promieniowanie synchrotronowe pozwala bardzo precyzyjnie scharakteryzować, co się dzieje, jaka jest struktura. Natomiast na mojej linii jest od tak zwanego od sasa do lasa, to znaczy możemy równie robić takie rzeczy, badać bardzo subtelne struktury energetyczne, a potem badać diagnostykę raka. Ja się na przykład zajmuję konkretnie diagnostyką raka trzustki, prowadzę badania, więc tutaj zupełnie inny temat. Obok tego właśnie elementy z muzeów wchodzą w grę. Możemy też badać gazy, atmosferyczne reakcje. Także wszystko, co sobie człowiek wymyśli.
Wszystko to w krakowskim synchrotronie. Przypomnę, Centrum Solaris. Gościmy w studiu Radia Kraków Kultura dyrektora centrum profesora Marka Stankiewicza, a także profesora Tomasza Wrubla z linii badawczej Centrum Solaris. Do tej rozmowy powrócimy za kilka minut.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Trzy minuty po wpół do dziewiątej to poranny program w Radiu Kraków Kultura, w którym odwiedzamy Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Przypomnę, w studiu Radia Kraków Kultura profesor Marek Stankiewicz, dyrektor Centrum Solaris, a także profesor Tomasz Wrubel z linii badawczej Centrum Solaris. Punktem wyjścia jest ta idea przebadania promieniowaniem synchrotronowym zbiorów Berlinki, czyli tego depozytu pruskiego, do badania dzieł sztuki i zbiorów muzealnych. Jeszcze w tej rozmowie powrócimy, ale tak formalnie też chciałbym zapytać, jak to wygląda? Jak to się dzieje, że jeden obiekt jest badany, inny nie? Rozumiem, że najpierw trzeba złożyć wniosek, ale decydujący jest głos komisji, która ocenia, że to się nadaje do badania i jakieś skutki ważne dla nauki przyniesie, a to niekoniecznie. Panie profesorze, profesor Stankiewicz.
Tak, dokładnie jest tak, jak pan redaktor to określił. Mianowicie, po pierwsze, dostęp do synchrotronu mają wszystkie grupy badawcze w Polsce, pomimo że synchrotron jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale nie bez kozery nazywamy się Narodowym Centrum Badań Synchrotronowych i każda grupa badawcza może złożyć do badania wykorzystując istniejącą infrastrukturę. I teraz, tak jak pan redaktor powiedział, jest oceniany ten wniosek przez Komitet Ewaluacyjny Międzynarodowy, złożony ze specjalistów z całego świata. No i oni ustawiają ranking tych aplikacji. I oczywiście my się cieszymy, jeżeli tych aplikacji jest dużo więcej niż dostępnego czasu, bo to się nazywa czas badawczy. Przydzielamy od, powiedzmy, możemy przydzielić, każdy postuluje, wnioskodawca postuluje, czy to będą 24 godziny tego czasu badawczego, czy tydzień, czy dwa. Komitet ewaluacyjny jest doświadczony i wie mniej więcej, czy to potrzeba tyle. Więc tak to działa.
No to teraz pytanie tak wprost, profesor Wrubel, to jak długa jest ta kolejka oczekujących do synchrotronu?
To się bardzo różni. Idealną jakby liczbą jest 3 razy więcej wniosków niż czasu doświadczalnego mamy. Oczywiście komisja ocenia wnioski pod kątem przede wszystkim wykonywalności, więc pytanie, czy w ogóle da się zrobić, a później w drugiej kolejności szereguje, które są najciekawsze, najwięcej wniosą do nauki. Więc wiadomo jest, że jeżeli mamy dużo więcej chętnych, to będą te wnioski dobre i to będzie dobrze wykorzystany czas. Natomiast jeżeli mamy dostępny czas, to nawet te wnioski, które są po prostu wykonywalne, też oczywiście będziemy akceptować. My tutaj działamy nieodpłatnie dla dobra wszystkich. Jeżeli ktoś ma taki problem badawczy, to zapraszamy. No i też, co ważne, jesteśmy gotowi do kontaktu. Jeżeli ktoś nie jest pewien, czy jego pomysł naukowy jest wykonywalny, to zapraszamy do kontaktu właśnie ze mną, na mojej na przykład linii, zapisać do mnie mail, czy to jest sensowne. Jeżeli nie, ja napiszę może, jak to zrobić, żeby było sensowne. Także jesteśmy tutaj zdecydowanie otwarci i proużytkownik tak naprawdę.
To, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, czy to jest sensowne, czy nie, ale panie profesorze, profesor Stankiewicz, ale kto za to płaci?
Badania są dla grup badawczych, są bezpłatne. Także my oferujemy infrastrukturę, oferujemy to promieniowanie synchrotronowe i oferujemy też wsparcie, to co tutaj kolega wspomniał, załogi tych infrastruktur badawczych oferują wsparcie, oferują pomoc. Również w czasach pandemii jesteśmy w stanie niektóre eksperymenty wykonać dla tych użytkowników, którzy nie mogą przyjechać. Bo jeszcze chcę podkreślić, mamy użytkowników z całego świata, interesują się badaniami na krakowskim synchrotronie ludzie z zagranicy, z najdalszych krajów, również posiadających synchrotrony.
Podkreślają panowie, że nauka i tym samym sam synchrotron nieustannie się rozwija. No musi się rozwijać, żeby nie zostać w tyle. Czy to krakowskie centrum działa na pełnych obrotach, czy tak naprawdę dopiero się rozpędza? Profesor Wróbel.
Tak, jesteśmy na etapie rozkręcania się tak naprawdę. Dopiero startujemy, jesteśmy młodym synchrotronem, wystartowaliśmy w 2018 roku, więc dopiero pierwsze linie ruszyły pełną parą. Szereg jest w budowie, nawet więcej jest w budowie niż aktywnych i jeszcze mamy miejsce na kolejnych kilka linii, które spokojnie można zbudować i wymyśleć nowe zastosowania unikalne, które będą w przyszłości. Więc rozkręcamy się, także no, jesteśmy na fali wznoszącej zdecydowanie.
Ale tak panowie mówią, jakby w rzeczywistości było tak, że nie każdy sobie zdaje sprawę z możliwości synchrotronu. Nie każdy nawet wie, że takie możliwości są w Krakowie. Profesor Stankiewicz.
Tak, to racja. I pracujemy nad tym, żeby ta świadomość o istnieniu synchrotronu w Polsce jakoś się rozprzestrzeniała i żeby często z uczelni, które nie mają takich możliwości aparaturowych, grupy przyjeżdżały. No i to jest praca do zrobienia. Oczywiście pracujemy nad tym od czasu powstania synchrotronu bardzo mocno. Zresztą synchrotron, świadomość jest o istnieniu, o możliwościach badawczych, ale uważamy, że jest za mała. Bo synchrotron Solaris powstał w wyniku wieloletnich starań dużej grupy naukowców, którzy powiedzmy odkryli w cudzysłowie możliwości badawcze stwarzane przez synchrotrony już w latach 80., kiedy one zaczęły powstawać. I to lobowanie skończyło się sukcesem w 2010 roku, kiedy przyznano finansowanie nam i zbudowaliśmy ten jedyny synchrotron w Polsce. No i tutaj było Polskie Towarzystwo Synchrotronowe, było zaangażowane w to lobowanie i tak dalej. Więc ta świadomość istnieje w wielu uczelniach, w wielu instytutach badawczych w Polsce, no ale chcemy poszerzyć, bo dla wielu grup badawczych jest to, wydaje nam się, szansa. Poza tym wykorzystania takiej superaparatury badawczej. Czekamy też, bardzo jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy innych grup badawczych, które może widzą, jak wykorzystać synchrotrony do ich badań, ale takiej linii my nie mamy. My jeszcze mamy ileś tych miejsc, gdzie jest emitowane promieniowanie synchrotronowe, no bo to jest taka natura tego synchrotronu, że tam jest paręnaście czy parędziesiąt wręcz tych miejsc, gdzie jest emitowane promieniowanie i tam możemy budować linie badawcze. I tu wszystkie linie, które są w tej chwili zbudowane, są wynikiem współpracy z innymi jednostkami w Polsce i w Krakowie. No tu przykładem jest kolega siedzący, który początkowo pracował w Instytucie Fizyki Jądrowej, ale miał taki pomysł wspaniały budowy linii. Tam zresztą też są inne osoby zaangażowane w prace już prowadzone na innych synchrotronach przy użyciu promieniowania w podczerwieni. Profesor Kwiatek z Instytutu Fizyki Jądrowej.
Profesor Wróbel, jedyny synchrotron w Polsce, kilkanaście takich obiektów w skali całej Europy. Ten transfer technologii jest tak trudny i tak skomplikowany?
No na pewno nie jest trywialny. To jest skomplikowana aparatura. Wszelkie problemy techniczne dotyczą całego budynku. To jest jedno urządzenie, które musi współgrać. Jakby kontrola tego, zgranie jest naprawdę, naprawdę skomplikowane. Nawet jak pomyślimy sobie, że cała część pierścienia to jest jedna wielka próżniowa rurka, która musi być szczelna i to są dziesiątki metrów, które muszą się zgrywać. Jeżeli pojawi się nieszczelność na jednej linii, to wszyscy mamy problem. Więc to naprawdę nie jest proste. No ale na szczęście środowisko synchrotronowe na świecie, synchrotronów jest kilkadziesiąt, przynajmniej kilkaset nawet, bardzo się wspiera. To jest bardzo istotne, że wymieniamy się doświadczeniami, jak budować te synchrotrony, żeby to było z sensem. Więc tutaj wsparcie jest ogromne.
To dobrze, to powrócę, panowie pozwolą, do swojej pierwszej myśli. To co by było, gdyby teraz, no nie wiem, to chyba Biblioteka Jagiellońska musiałaby się zwrócić do państwa z takim wnioskiem, żeby no, tą rzeczoną Berlinkę przebadać. To rzeczywiście, panie profesor Stankiewicz, to biblioteka czy uniwersytet i co dalej? Jak ten wniosek byłby rozpatrywany?
I no, na pewno byłby rozpatrywany z dużą atencją, powiem tak. Natomiast no, ja jestem fizykiem i mogę tylko spekulować, co opiekunowie Berlinki chcą wiedzieć, prawda? Bo ja mogę badać z ciekawości ten skład na przykład tych farb drukarskich czy papieru i tak dalej, i tak dalej. No ale może już wiedzą w Bibliotece Jagiellońskiej o tym wszystkim, ale mają i chcą się dowiedzieć czegoś innego. I my musimy razem usiąść i zobaczyć, czy my możemy odpowiedzieć na oczekiwania fachowców już, prawda, z branży bibliotekarskiej, tak to powiem.
Czyli to jest ten pomysł i jakby oczekiwania wnioskodawcy to jedno, możliwości i badanie to drugie, bo naukowcy muszą wskazać, do jakiego punktu, rozumiem, zmierzają, tak, jakie badania, tak, jakie wyniki chcą osiągnąć.
To, co kolega powiedział, że my jesteśmy bardzo otwarci na takie konsultacje, wspólne pochylenie się nad tematem i powiedzenie, tak, to możemy zrobić. Ale musimy troszeczkę mieć ten problem określony, zdefiniowany.
Profesor Wróbel mówił o Muzeum Narodowym, o współpracy z Muzeum Narodowym. Nieprzypadkowo tutaj wskazałem ten oddział na Kanoniczej, czyli Muzeum Razmaciołka, bowiem tam odnaleźć możemy sztukę sakralną polską sprzed set lat. Madonnę z Króżlowej między innymi. Czy to byłyby obiekty? Bo jak się zwiedza choćby ten oddział Muzeum Narodowego, no to są rzeczy unikatowe. Czy byłby to dobry materiał do badań synchrotronowych, panie profesorze?
Zdecydowanie tak. Lekko stresujący, jeżeli myślimy o takich drogich rzeczach, które trzeba gdzieś tam jakoś przynieść, transportować albo pobrać mniejszą próbkę, więc pod tym kątem niełatwe, ale tak, zdecydowanie są ciekawe obiekty. Z właśnie rozmów takich, które prowadziliśmy z Muzeum Narodowym, wygląda na to, że jest szereg tematów, które nie są takie oczywiste, które właśnie mają konkretne pytania. I na przykład tutaj znajdujemy się nad Bałtykiem, no i mamy dużo dostępnego materiału w postaci... Dobrze, cię zapomniałem słowa, jak człowiek troszkę stresuje. Co nam wylatuje na plażę?
Bursztyn.
Bursztyn, dokładnie.
Amber, niektórzy mówią. Amber,
tak jest. Zbiory bursztynów w Muzeum Narodowym są przeogromne i bursztyn nie jest dobrze zrozumiany. Tutaj wymyśliliśmy już szereg nowych modelowych układów, jak badać starzenie się bursztynu, identyfikować pochodzenie, bo bursztyn pojawia się w sztuce bardzo już długo. Więc temat tutaj jest zupełnie nowy i też unikatowy, myślę, że specyficzny dla Polski w tym kontekście.
Są już jakieś projekty związane z badaniem bursztynu?
Zaplanowane, nie w realizacji, bo jakby rozmowy dopiero zaczęły, ale tak, bardzo konkretne pomysły się pojawiły.
Mhm. A co to będą za zbiory? Skąd ten, to jeszcze rozumiemy w toku pracy związanych z projektem, a później z badaniami. To muszę jeszcze panów zapytać o jedną rzecz, o patrona Centrum Synchrotronowego Solaris. No bo to Solaris, to nam się wszystkim jednoznacznie kojarzy. Profesor Stankiewicz, na ile komplementarne wydają się panu wyobraźnie naukowca i artysty w tym wypadku Stanisława Lema?
No, konotacja jest oczywista tutaj, prawda, że nazwę Solaris wziął z powieści Stanisława Lema. po prostu nazwa bardzo dobrze pasuje, to jest pierwsze, prawda, bo jesteśmy takim słońcem na Ziemi małym, bo rzeczywiście to emitujemy takie promieniowanie jak słońce, bo słońce też promieniuje, prawda, wypromieniowywuje w zakresie rentgenowskim. No, do samej treści, no może nie będę nawiązywał, która nie jest taka łatwa i raczej filozoficzna, ale no z gatunku, prawda, kiedyś synchrotron w Polsce to było fiction, a teraz jest science, więc może ta... No, czy to jest taka oczywista konotacja i rzeczywiście cieszymy się z tej nazwy. Ona jest bardzo dobrze została przyjęta na świecie przez środowisko synchrotronowe. Niektórzy nam zazdroszczą, bo albo nie mają nazwy własnej, albo taką średnio atrakcyjną i używają tylko skrótów.
No, dodajmy jeszcze wyjątkowo krakowska, to też jest bez znaczenia profesor Wróbel, nieprzypadkowy, te zależności, albo inaczej ta komplementarność wizji artysty, wizji naukowca jest dostrzegalna w pracy synchrotronu krakowskiego również?
O, to jest bardzo dobre pytanie.
Filozoficzne, jak powiedział profesor Stankiewicz.
No, filozoficznych pytań nie atakujemy u nas faktycznie. To nie jest ta działka. Natomiast wszystkim na pewno nam się lepiej pracuje, jeżeli mamy konkretną wizję nad sobą, też nazwy i marki, więc to zdecydowanie pozytywnie wpływa. Jakby nie identyfikujemy się z tym centrum, a nie jesteśmy tylko jakimś skrótem, jak powiedział profesor Stankiewicz.
Profesor Stankiewicz?
Jeszcze chciałem dodać, że już konkretnie w powieści Lema występuje idea przekazania encefalogramu jednego z bohaterów do tego żywego organizmu, jakim jest ocean. To już trzeba wejść w tą powieść troszeczkę. Ten ocean przykrywający całą planetę. Transferu tego encefalogramu przy pomocy promieniowania rentgenowskiego. To jest eksplicite tam napisane, więc...
Czyli od fiction do science i z powrotem.
I z powrotem.
I z powrotem można byłoby rzec. W Radiu Kraków Kultura profesor Marek Stankiewicz, dyrektor Centrum Solaris. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A także profesor Tomasz Wróbel z linii badawczej Centrum Solaris. To tyle w Radiu Kraków Kultura o możliwościach badań dzięki promieniowaniu synchrotronowemu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również bardzo.